jest tyle rzeczy w naszym życiu, których nie rozumiemy, nie możemy pojąć i nigdy nie zrozumiemy. Wielu mówi, że po drugiej stronie życia zrozumiemy. No tak, czyli po śmierci, ale na razie po prostu nie wiem i nie rozumiem. No i co z tym zrobisz? Ufaj. Zeszyty miłości pełne. Odcinek 10. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Nazywam się siostra Gaudia Skas i podróżuję z Wami przez dzienniczek świętej siostry Faustyny, tłumacząc, komentując, zgłębiając razem z Wami te wszystkie treści, które są w dzienniczku. Bardzo dużo korzystam też z Waszych komentarzy. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, za każde Wasze słowo, za każdy komentarz, który zostawiacie pod nagraniami. To jest bardzo dla mnie ubogacające i widzę, jak żywe te treści są u Was. Jak bardzo w Was pracują, jak Wy nimi już żyjecie. Niektórzy od dawna, inni zaczynają odkrywać je na nowo. To jest dla mnie bardzo, bardzo ubogacające. I widzę też, jak wielki sens ma ten nasz cykl. Jak bardzo angażuje ludzi. Chwała Bogu za to. Cieszę się każdym z Was, który ogląda nasze nagrania. Tak się zastanawiam, jak nazwać nasz dzisiejszy odcinek. Jaka jest myśl taka łącząca te wszystkie fragmenty. Bo wiecie, że Faustyna pisze w taki dosyć niekonwencjonalny sposób. Ona pisze w takich momentach, gdzie akurat się zdarzy jakaś chwilka, że ona może usiąść do pisania, że nikt nie widzi, że nikt nie przeszkadza. To wszystko dzieje się i w sekrecie. I no tak, przede wszystkim, co się dzieje w sekrecie. I ona też nie ma specjalnego czasu na pisanie. Więc te jej zapiski są takie często... trochę o tym napiszę, potem pewnie kilka dni nic nie piszę, a może i nawet ponad tydzień, albo jeszcze dłużej. Potem znowu znajdzie chwilę, to parę zdań napiszę, to już może być na zupełnie inny temat. A my, chcąc przeczytać cały dzienniczek, no, bierzemy takie partie trochę większe. Czasami nam się kilka wątków tu znajdzie w jednej partii, w jednym odcinku. Ale dzisiaj udało się, że jest taki jeden motyw dominujący i jak dla mnie wychodzi z tego taki obraz Faustyna Waleczna. Faustyna Waleczna to jest jeden z moich ulubionych obrazów z dzienniczka i jedna z większych inspiracji, jaką ja mam czytając dzienniczek. Ta osoba siostry Faustyny, która jest waleczna i bardzo mnie inspiruje do tego, żeby walczyć. Jak widzę, jak ona potrafiła i jak wygrała, to mnie to zawsze zapala do walki. Więc ufam, że ten odcinek będzie też takim zapalaczem dla Was, że się zapalicie do walki, gdziekolwiek jest Wasze pole bitwy. Bo każdy z nas będzie miał inne pole bitwy, ale ważne jest, żeby nie stchórzyć, nie wycofać się, nie stracić cierpliwości ani wytrwałości, a nawet postarać się bardziej, zawalczyć bardziej. Zapragnąć bardziej, zdać się na Boga bardziej w tym wszystkim. Pamiętać, że nie walczysz sam. Z tym takim krótkim wprowadzeniem zaczniemy już zaraz czytać fragmenty z dzienniczka i proszę Was, żebyście, każdy z Was słuchając o tych walkach siostry Faustyny, żebyście próbowali odnieść to jakoś do swojej obecnej sytuacji. Myśleli o waszym konkretnym obszarze walki, gdzie jest to wasze pole bitwy, gdzie wy się zmagacie, z czym się zmagacie konkretnie, jak walczycie, czy jeszcze macie siłę walczyć. Także w tym kontekście słuchajcie tych fragmentów z dzienniczka i niech one rzucają wam światło na waszą obecną sytuację. O to się modlę. I więc razem też zawołajmy Ducha Świętego, prośmy. Przyzywajmy Jego obecności. Niech On stanie się bardzo obecny tu z nami tu, którzy nagrywamy te treści dla Was, z Wami, którzy teraz słuchacie tych treści, żeby On był naprawdę, żeby wypełniał ten nasz cykl, żeby wypełniał te nasze odcinki teraz, żeby wypełniał nasze serca, umysły, otwierał nas, prowadził. Przyjdź, Duchu Święty. Potrzebujemy Twojej obecności. Potrzebujemy Twojego prowadzenia. Potrzebujemy Twojego światła, wszystkich łask do tego, żeby iść dalej, żeby nie dezerterować z naszych pól walki, żeby wytrwać wszędzie tam, gdzie brakuje nam już siły. Przyjdź, Duchu Święty. Dzienniczek świętej siostry Faustyny, zeszyt pierwszy, numery od 73 do 82. Jezu mój, choć noc ciemna wokoło i ciemne chmury zasłaniają mi horyzont, jednak wiem, że nie gaśnie słońce. O Panie, chociaż Cię pojąć nie mogę i nie rozumiem działania Twego, jednak ufam miłosierdziu Twemu. Jeżeli jest taka wola Twoja, Panie, bym zawsze żyła w takiej ciemności, bądź błogosławiony. O jedno Cię proszę, Jezu mój, nie dozwól mi, abym Cię miała czymkolwiek obrazić. O Jezu mój, Ty jeden znasz tęsknoty i bóle serca mojego. Cieszę się, że mogę choć trochę cierpieć dla Ciebie. Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, w ten czas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie. A głębokie milczenie jest mową moją do Pana. Spowiedź jednej z naszych wychowanek. W pewnej chwili, kiedy mnie jakaś moc zaczęła naglić, abym się starała o to święto i żeby był namalowany ten obraz, nie mogę zaznać spokoju. Coś mnie na wskroś przenika, jednak jakiś lęk mnie ogarnia, czy nie jestem w złudzeniu. Chociaż te niepewności zawsze pochodziły od zewnątrz, bo w głębi duszy czułam, że Pan jest, który przenika duszę moją. Spowiednik, przed którym się w ten czas spowiadałam, mówił mi, że bywają złudzenia. I czułam, że kapłan ten jakby się bał mnie spowiadać. To było dla mnie męczarnią. Kiedy spostrzegłam, że niewiele mam pomocy od ludzi, tym więcej uciekałam się do Pana Jezusa, do tego Mistrza Najlepszego. W pewnej chwili, kiedy mnie ogarnęła taka niepewność, czy głos, który przemawia do mnie, od Pana jest, i w tej chwili rzekłam do Pana słowem wewnętrznym, bez mówienia, w jednej chwili jakaś moc przeniknęła duszę moją. Powiedziałam: jeżeli Tyś prawdziwie Bogiem moim, który obcujesz ze mną i przemawiasz do mnie, to proszę Cię, Panie, niech ta wychowanka dziś jeszcze pójdzie do spowiedzi, a znak ten umocni mnie. W tej samej chwili dziewczyna ta prosiła o spowiedź. Matka klasy zdziwiona jej nagłą zmianą, ale zaraz postarała się o kapłana i ta osoba z wielką skruchą odbyła spowiedź. Wtem usłyszałam głos w duszy taki: czy teraz wierzysz mi? I znowu dziwna moc przeniknęła duszę moją i upewniła mnie i umocniła tak, że się sama dziwiłam, że mogłam się choć na chwilę poddać wątpliwości. Jednak wątpliwości te zawsze pochodzą z zewnątrz. I to mnie usposobiało do głębszego zamknięcia się w sobie. Dusza moja, kiedy wyczuje niepewność kapłana w spowiedzi świętej, w ten czas nie odsłaniam duszy swojej głębiej, ale się tylko oskarżam z grzechów. Nie da duszy spokoju taki kapłan, jeżeli sam go nie posiada. O kapłani, wy świece jasne, które oświecacie duszę, niech jasność wasza nigdy nie będzie przyćmiona. Zrozumiałam, że w ten czas nie było woli Bożej, żebym swą duszę odsłoniła do głębi. Dał mi Bóg tę łaskę później. Jezu mój, kieruj umysłem moim. Weź w zupełne posiadanie moją całą istotę. Zamknij mnie w głębi serca swego i chroń od napaści wroga. W Tobie jedyna moja nadzieja. Mów przez usta moje, kiedy będę zmożnymi i uczonymi, ja nędza największa, aby poznali, iż sprawa ta Twoją jest i od Ciebie pochodzi. Ciemności i pokusy. Umysł mój dziwnie był przyćmiony. Żadna prawda nie wydawała mi się jasną. Kiedy mi mówiono o Bogu, serce moje było jak skała. Nie mogłam wydobyć z serca ani jednego uczucia miłości ku Niemu. Kiedy się starałam aktem woli trwać przy Bogu, doznawałam takich udręk i zdawało mi się, że przez to pobudzam Boga do większego gniewu. Rozmyślać zupełnie nie mogłam tak, jak rozmyślałam dawniej. Odczuwałam wielką próżnię w duszy i niczym jej napełnić nie mogłam. Zaczęłam cierpieć głód i tęsknotę za Bogiem, jednak widziałam całą bezsilność swoją. Próbowałam czytać powoli, zdanie za zdaniem i w ten sposób rozmyślać, ale i to daremne. Nic nie rozumiałam, co przeczytała. Była ustawicznie przed oczyma duszy mojej cała przepaść nędzy mojej. Kiedy weszłam na jakie ćwiczenia do kaplicy, zawsze doznawałam większych udręk i pokus. Nieraz całą mszę świętą walczyłam z myślami bluźnierczymi, które się cisnęły na usta mojej. Odczuwałam niechęć do sakramentów świętych. Zdawało mi się, że nie odnoszę żadnych pożytków, jakie dają sakramenty święte. Przystępowałam tylko z posłuszeństwa spowiednikowi i to ślepe posłuszeństwo było dla mnie jedyną drogą, po której iść miałam i deską ratunku. Kiedy mi kapłan tłumaczył, że to są doświadczenia Boże i że w tym stanie, w jakim jesteś, nie tylko nie obrażasz Boga, ale jesteś Mu bardzo miła, to jest znak, że Cię Bóg niezmiernie miłuje i że Ci bardzo ufa, że Cię takimi doświadczeniami nawiedza. Jednak nic mnie te słowa nie pocieszały. Zdawało mi się, że one wcale się do mnie nie stosują. Jedna rzecz mnie dziwiła, że się nieraz zdarzało, kiedy strasznie cierpiałam, to z chwilą, kiedy się zbliżałam do spowiedzi świętej, naraz ustępowały mi te straszne udręki. Jednak jak się oddaliłam od kratki, wszystkie te udręki uderzały we mnie jeszcze z większą zaciekłością. W ten czas padałam twarzą na ziemię przed Najświętszym Sakramentem i powtarzałam te słowa. Chociażbyś mnie zabił, ja Ci ufać będę. Zdawało mi się, że konam w tych boleściach. Jedna najstraszniejsza dla mnie myśl była to ta, że jestem od Boga odrzucona. A później następowały inne myśli. Po cóż mam się starać o cnoty i dobre uczynki? Po cóż się umartwiać i wyniszczać? Po cóż składać śluby? Po cóż się modlić? Po cóż się poświęcać i wyniszczać? Po cóż czynić ofiarę z siebie na każdym kroku? Po cóż, jeżeli jestem już od Boga odrzucona? Po cóż te wysiłki? I tu jeden Bóg tylko wie, co się działo w sercu moim. Kiedy tak strasznie byłam ściśniona tymi cierpieniami, weszłam do kaplicy i powiedziałam z głębi duszy te słowa. Czyń ze mną, o Jezu, co Ci się podoba. Ja Ciebie wszędzie uwielbiać będę. I niech się stanie wszystka wola Twoja we mnie, o Panie i Boże mój. A ja wysławiać będę nieskończone miłosierdzie Twoje. Przez ten akt poddania ustąpiły te straszne udręki. Wtem ujrzałam Jezusa, który mi rzekł: ja zawsze jestem w sercu Twoim. Niepojęta radość przeniknęła duszę moją i napełniła wielką miłością Bożą, którą zapaliło się biedne serce moje. Widzę, że Bóg nigdy nie dopuści ponad to, co możemy znieść. O, nie lękam się niczego. Jeżeli zsyła na duszę udręczenia wielkie, to jeszcze większą wspiera łaską, chociaż jej wcale nie spostrzegamy. Jeden akt ufności w takich chwilach oddaje Bogu więcej chwały niż wiele godzin przepędzonych na pociechach w modlitwie. Widzę teraz, że jak Bóg chce duszę trzymać w ciemności, to nie oświeci jej ani żadna książka, ani spowiednik. Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj swym płaszczem dziewiczym moją duszę i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała. I broń mnie swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi, a szczególnie przed tymi, którzy złośliwość swoją pokrywają maską cnoty. O śliczna Lilio, Tyś dla mnie zwierciadłem, o Matko moja. Jezu, boski więźniu miłości, kiedy rozważam Twoją miłość i wyniszczenie się dla mnie, to zmysły mi ustają. Kryjesz swój majestat niepojęty i zniżasz się do mnie nędznej. O Królu chwały, choć tajesz swą piękność, jednak wzrok mej duszy rozdziera zasłonę. Widzę anielskie chóry, które nieustannie oddają Ci cześć i wszystkie moce niebieskie, które Cię nieustannie wielbią i nieustannie mówią: święty, święty, święty. O, kto pojmie Twoją miłość i Twoje niezgłębione miłosierdzie ku nam. O więźniu miłości, zamykam swoje biedne serce w tym tabernakulum, aby Cię nieustannie, dzień i noc, adorowało. Nie znam przeszkody w tej adoracji i chociaż będę fizycznie oddalona, serce moje zawsze jest z Tobą. Nic tamy miłości mojej ku Tobie położyć nie może. Nie istnieją dla mnie przeszkody. O Jezu mój, będę Cię pocieszać za wszystkie niewdzięczności, bluźnierstwa, oziębłość, nienawiść bezbożnych, świętokradztwa. O Jezu, pragnę płonąć jako ofiara czysta i wyniszczona przed tronem Twojego utajenia. Nieustannie Cię błagam za konającymi grzesznikami. O Trójco Święta, bądź błogosławiona, nierozdzielna, jedyny Boże, za ten wielki dar i testament miłosierdzia. Jezu mój, aby Ci wynagrodzić za bluźnierców, będę milczeć, kiedy będę niewinnie strofowana, aby Ci w ten sposób choć w cząstce wynagrodzić. Śpiewam Ci w swej duszy nieustannie hymn i nikt się tego ani domyśli, ani zrozumie. Śpiew mojej duszy jest znany tylko Tobie, o Stwórco mój i Panie. Nie pozwolę się tak pochłonąć wirom pracy, aby zapomnieć o Bogu. Wszystkie wolne chwile spędzam u stóp Mistrza, utajonego w Najświętszym Sakramencie. On mnie uczy od najmłodszych lat. Na tych słowach kończą się zapiski wojenne siostry Faustyny. Ale dużo przeżyć. Nie wiem, czy też przeżyliście, ale ja przeżyłam bardzo tę chwilę z siostrą Faustyną i nowe jakieś rzeczywistości mi się otworzyły przed oczami. W ogóle zachęcam Was do czytania na głos. Naprawdę widzę, że jak czytam przed nagrawaniem, jak gdzieś na modlitwie czytam te fragmenty, zupełnie inaczej to przeżywam, jak potem czytam dla Was na głos. To jest naprawdę głębsze przeżycie, więc zachęcam do takiego właśnie też podchodzenia do zeszytów, do naszego podcastu, do zeszytów faustynowych, do dzienniczka. Jak tylko macie czas, jak coś Was szczególnie jakoś poruszy, czytajcie to sobie na głos też w domu. Pewnie nie tylko słuchajcie, jak siostra Gaudia czyta, ale sami czytajcie albo innym czytajcie. O, to jeszcze podwójna moc. Walka, walka, walka i niesamowicie wskazówek na nasze walki. Ile po prostu takich zapaleń, no ja przynajmniej czytając to czułam się taka zapalona do walki i dużo wskazówek z tych kilku fragmentów mam do tego, jak walczyć. Mam nadzieję, że już wyłuskaliście je, ale jeśli nie, no to z chęcią się podzielę z wami tym, co ja wyłuskałam. I myślę, że jak macie dzienniczki swoje, to chwyćcie je do rąk i rzeczywiście będziemy tak szli, patrząc na te strony razem, odwołując się do konkretnych fragmentów, bo to jest bardzo dużo takich konkretnych słów, kluczy i zdań, do których chciałabym się odwołać teraz, rozmawiając sobie o tych treściach. Zobaczcie, Faustyna zaczyna od tego, że opisuje swój stan jako swoistą ciemność, prawda? Mówi, że noc ciemna wokoło i ciemne chmury zasłaniają mi horyzont. I co mówi? Jednak wiem, że nie gaśnie słońce. Wiem, że nie gaśnie słońce. Nie widzę słońca, ale wiem, że ono jest. To jest bardzo mądra zasada życiowa, żeby się nie dać tak temu wszystkiemu, co nasze zmysły postrzegają, co nasze uczucia nam podpowiadają, żeby mieć taki mocny fundament w naszym życiu tego, co wiemy, co jest pewne i niezmienne. Jak dla mnie zawsze takim pewnikiem jest, Bóg jest miłością. I jakiekolwiek chmury by przychodziły, jakiekolwiek właśnie chmury, które zasłaniają horyzont, jakiekolwiek ciemności, masz ten jeden fundament i ty to wiesz. Bóg jest miłością i to ci będzie rozjaśniać wszystko. Słońce świeci nieustannie, Bóg jest miłością. Kolejne słowo klucz w następnym zdaniu z tego pierwszego numeru 73 jest słowo ufam. Właśnie to świetne zdanie Faustyny. O Panie, chociaż cię pojąć nie mogę i nie rozumiem działania Twego, jednak ufam miłosierdziu Twemu. No właśnie tak jest. Tak jest. To jest tyle rzeczy w naszym życiu, których nie rozumiemy, nie możemy pojąć. I nigdy nie zrozumiemy. Wielu mówi, że po drugiej stronie życia zrozumiemy. No tak. Jest taka nadzieja, że rzeczywiście po drugiej stronie życia zrozumiemy, czyli po śmierci. Ale na razie po prostu jest dużo takiej... No nie wiem i nie rozumiem. No i co z tym zrobisz? Ufaj. Po prostu ufaj. Zaufaj temu, który jest godny twojego zaufania. Jest jedna taka osoba, której możesz całkowicie zaufać. I cały dzienniczek jest tak naprawdę takim doprowadzaniem nas do tego, żebyśmy w takiej głębokiej świadomości i wolności i w takim głębokim przekonaniu doszli do tego, by te słowa Jezu, ufam Tobie wypowiedzieć z głębi serca. Z takim wielkim przekonaniem. Pamiętam, jak kiedyś moja siostra mistrzyni, czyli jak byłam jeszcze nowicjuszką, taką młodą siostrą w białym welonie, i ona, pamiętam, z takim błyskiem w oczach mówiła mi o tym, że wiesz, jest taka wiara, która się przeradza w taką pewność, że ona jest większa niż wszystkie potęgi w twoim życiu. Że dochodzi się do takiej pewności z czasem, takiej pewności wiary, że to już nawet wiarą tego nie można nazwać. Ty to wiesz, ale to wiesz tak na wskroś, że tego nic nie ruszy już. Choćby się ziemia trzęsła do końca twojego istnienia, to ta jedna pewność będzie niewzruszona. Do takiej wiary, mam nadzieję, wszyscy dojrzewamy. Idziemy tam. To jest nasz kierunek. Wytrwajcie, idziemy. I zobaczcie, też w tym samym numerku Faustyna pisze o tym, że kiedy cierpienie przechodzi jej siły, to jej rozmowa z Panem Bogiem jest po prostu milczeniem. Ale nie takim milczeniem rezygnacji, nie takim milczeniem, że wiesz co, już nie chcę się z tobą gadać, tylko to jest takie, że już jest tak ciężko, że nie ma w tym słów, ale ja jednak wybieram pomilczeć z tobą, pomilczeć w twojej obecności. I wiem, że my jesteśmy już na takim etapie przyjaźni, że tam nie musi być słów. Idę do Pana i po prostu milczę. A to moje milczenie jest mówieniem mu wszystkiego. W kolejnym numerku, 74, jest świetny taki motyw niepewności. Ona dużo pisze o tej niepewności. Ona ma niepewność, kapłan, który jej słucha, ma niepewność. I znowu jakieś wątpliwości, znowu jakaś niepewność. I ona zauważa pewną prawidłowość tutaj, że te wszystkie niepewności, które ona miała, pochodziły z zewnątrz. Z zewnątrz, że ona zawsze głęboko w sobie wiedziała, że to, co się dzieje w jej życiu, te wszystkie nadzwyczajne zjawiska, to, że widzi Boga, słyszy Boga, że to naprawdę jest On. Ci, którym o tym opowiadała, jej przełożeni i spowiednicy, mieli wątpliwości i się wcale temu nie dziwię. I ona też miała wątpliwości. I też się temu nie dziwię. Ale wszystkie te wątpliwości były z zewnątrz. A głęboko, niezmiennie ona była przekonana, że to jest Bóg. I tu warto jest takie rozeznanie jakieś robić, bo różne myśli przychodzą, różne uczucia, emocje, stany takie duchowe też, nawet poruszenia, intuicje. I zobaczcie, właśnie żeby badać to, czy jest coś takie głębokie we mnie, czy to są takie głębokie poruszenia, czy to jest coś takiego bardzo na zewnątrz, coś spowodowane może jakimiś zewnętrznymi czynnikami, że coś gdzieś ktoś powiedział. Zewnętrzny czynnik może być też to, że ja po prostu jestem zmęczona i stąd mi się rodzą same pesymistyczne myśli. Ale może w głębi, pomimo zmęczenia, pomimo zabiegania, pomimo tego, że słyszę to, siam, to i owam, to jakiś zamęt mi się w głowie robi, ale gdzieś głęboko mam pewność. Pewność co do tego, czego Bóg chce. Czyli twoja sytuacja nie będzie sytuacją Faustyny, że Pan Bóg ci każe malować obraz i ustanowić święto miłosierdzia Bożego, ale możesz mieć coś takiego, że Pan Bóg cię do czegoś zaprasza i to nie jest łatwe i gdzieś dużo różnych znaków zapytania, jakichś walk, ale gdzieś głęboko czujesz, że to naprawdę jest od Niego zaproszenie. Tam, gdzie głęboko jest pokój i potwierdzenie, że tak, ja cię do tego zapraszam. No, to jest takie zaproszenie, myślę, że raz, że do bardziej refleksyjnego życia, takiego głębszego życia, żebyśmy w ogóle potrafili zobaczyć tam w środku, co się dzieje. Gdzieś psychologia teraz często mówi o takim byciu przy sobie, żeby żyć świadomie. Ale w życiu duchowym po prostu byśmy powiedzieli, żeby żyć gdzieś głęboko w swoim sercu, żeby mieć tą świadomość, że ja mam życie wewnętrzne i że tam wewnątrz się dzieją najważniejsze procesy w moim życiu, nie te na zewnątrz są najważniejsze, te wewnętrzne są najważniejsze i że Bóg mówi do mnie wewnątrz, w głębi mojego serca. To są te najważniejsze treści, jakie On mi przekazuje. Więc ja muszę stwarzać klimat takiego wyciszenia, skupienia, żeby móc wejść wewnątrz, żeby być przy sobie, żeby być w sobie, żeby móc rozmawiać z Bogiem wewnątrz. Nasze czasy są bardzo takie pełne wszystkiego na zewnątrz. Musimy sobie dawać czas i przestrzeń, stwarzać dobre warunki do tego, żeby móc wchodzić wewnątrz. Te nasze wnętrza są bardzo zaniedbane współcześnie, więc takie zaproszenie od Faustyny z dzienniczka. Wejdź wewnątrz. Kolejne wskazówki ważne, takie kluczowe zdania na czas walki. Faustyna mówi do Jezusa: w Tobie jedyna moja nadzieja. W Tobie jedyna moja nadzieja. Walczysz, świetnie, walcz. I na pewno Panu Bogu nigdy nie chodzi o to, żebyśmy usiedli na fotelu i mówili: dobrze, Jezu, Ty wszystko załatw. Jak niektórzy czasami błędnie rozumieją te świetne zresztą zdanie od ojca Dolindo: Jezu, Ty się tym zajmij. Absolutnie nie chodzi o to, że ja sobie usiądę i będę pił kawkę, a Jezu, Ty się tym zajmij. Ja będę walczył, ale ja wiem, że moja walka to jest takie nic w porównaniu z tą całą bitwą, którą Ty musisz za mnie stoczyć. Także Jezu, Ty się tym zajmij, czy ja naprawdę wierzę w Twoją wszechmoc, w Twoją opiekę nade mną. Ja idę zrobić to, co ja mam zrobić. Ja moje to małe zadanie wypełnię, tak, ale Jezu, cała moja nadzieja jest w Tobie. W Tobie cała moja nadzieja, bo ja jestem słaby. Ja znam swoje ograniczenia. Bardzo dobrze doświadczam ich codziennie. I walczę, próbuję. Ale nawet to, żebym ja mógł wstać z łóżka dzisiaj rano i nawet zapragnąć tego, żeby zawalczyć, żeby jedną nogę postawić na polu bitwy, nagle palcem najmniejszym dotknąć tego pola bitwy mojego, to ja do tego też Ciebie potrzebuję. Ja bez Ciebie nie naprawdę nawet tego zrobić. W Tobie cała moja nadzieja. Tym sposobem zwyciężysz. I dalej mamy opis Faustyny zatytułowany Ciemności i pokusy, to jest numer 77. Zobaczcie, to też chronologicznie tak trochę możecie pomyśleć, jejku, od początku jak siostra nam czyta ten dzienniczek, to jest dużo takich opisów. Prawda? Ciemności, pokusy, walki, doświadczenia takiego braku nadziei, jakiegoś zmagania się potężnego, które Faustyna opisuje. Przypominam wam, że siostra Faustyna pisze ten dzienniczek trochę z tego, co się teraz obecnie dzieje, a trochę wspomina, trochę tego, co obecnie, trochę wspomina. I też te wspomnienia są takie trochę z tego roku, trochę z tego wydarzenia, trochę z tego. I widzę, że no to jej doświadczenie cierpienia, które miała, takiego potężnego oczyszczenia, w którym mówię dużo w odcinku trzecim naszego podcastu, więc zapraszam tych, którzy może nie wysłuchali trójki. Wróćcie sobie i tam jest więcej na ten temat. No ona to tak potężnie przeżyła, że sama jest jeszcze zadziwiona teraz tak idąc z tym podcastem z wami, że te motywy walki i ciemności tak często są opisywane. I czasami to jest wręcz bardzo, bardzo podobny opis. Przecież ona to już mówiła, no mówiła troszkę innymi słowami, ale to samo mówiła. Ona to tak potężnie przeżyła, że ona do tego wraca w kilku opisach. Ale każdy z nich pokazuje nam też coś nowego. Jakieś nowe nam odsłania światełka i na jej przeżycie, i na to, jak my mamy przeżywać nasze ciemności i walki. W tym numerze 77 jest genialne zdanie, które jest zresztą taką niewielką przeróbką słów, które założę się, że siostra Faustyna po prostu zapamiętała z księgi Hioba. Chociażbyś mnie zabił, ja ci ufać będę. Chociażbyś mnie zabił, ja ci ufać będę. I to są te zdania, które ona wypowiada właśnie w takiej wielkiej walce duchowej, w wielkich ciemnościach. I ona jeszcze tutaj daje nam taką ilustrację kontekstu z tych słów i w jakich warunkach to wypowiedziała. Pisze, wtedy padłam twarzą na ziemię przed Najświętszym Sakramentem i powtarzałam te słowa. To nie tak, że raz jej tak wyszło, że sobie coś przypomniała. To jest taki głos gdzieś z najgłębszych głębin twojego serca i powtarzasz, choćbyś mnie zabił, ja ci ufać będę. Chociażbyś mnie zabił, ja ci ufać będę. I wyobraź sobie tą Faustynę, która leży na posadzce, zimnej posadzce w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem i powtarza, czy na głos, nie wiem, może w sercu tylko, ale to jest taka modlitwa, wiesz, z tej najgłębszej głębi, z takiego udręczenia największego możliwego i taki wyraz tego, że słuchaj, naprawdę nie ma mocy, która by mnie odciągnęła od zaufania Tobie. Nawet zagrożenie własnego życia, nawet te ciemności, które są ekstremalne teraz, chociażbyś stał nade mną z nożem, no mówiąc dosłownie, no ja naprawdę nawet wtedy nie zwątpię w Twoje miłosierdzie, w Twoją miłość do mnie. I tu mi się przypomina, Faustyna nie walczy tutaj z grzechem, to jest jej walka z ciemnościami, które ją ogarniają. Ale bardzo mi się przypomina takie zdanie z listu do Hebrajczyków, które jakoś mam bardzo wyryte w sercu, w rozdziale 12. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi. Zobacz, to jest takie pytanie, potężne pytanie, ważne pytanie do ciebie i do mnie, czy ja tak walczę? Czy na tych moich polach bitwy, czy to będzie walka z grzechem, walka z pokusą, walka z ciemnościami, które cię ogarniają, z wątpliwościami, ze zniechęceniem, czy ty walczysz aż do przelewu krwi? Czy ty walczysz aż do takiego rzucenia się na posadzkę w zimnym kościele i powtarzania, ile razy trzeba będzie, może całą noc, żeby przeleżeć na ziemi i wypłakać to Panu Bogu, chociażbyś mnie zabił, ja ci ufać będę. Czy my potrafimy tak walczyć jeszcze? My staliśmy się jakimś takim miękkim pokoleniem. Słuchajcie, to, że żyjemy w czasach w miarę bezpiecznych, w miarę dobrobytu, prawda? Oczywiście wiele osób się bardzo zmaga z wieloma rzeczami, ale generalnie są to czasy i pokoju, i jakiegoś dobrobytu. Sklepy są pełne, no, w kieszeniach czasami pusto, ale niby wszystko można dostać i... Przypomina mi się taki kontekst świetnie ujęty przez C.S. Lewisa w listach Starego Diabła do Młodego. Tak chyba brzmi dokładnie ten tytuł. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Zachęcam, świetna lektura o pokusie, o pokusach i w taki humorystyczny sposób, ale głębokie prawdy duchowe są tam przekazane. I tam... Ten starszy diabeł, tam jest motyw starszego diabła, który uczy młodszego. Ale wiadomo, to jest tylko obrazek, symboliczna historia. Nie ma starszych, młodszych diabłów, ale powiedzmy, ten starszy już weteran przygotowuje młodszego do tego, jak kusić ludzi. I wybucha wojna. Z tego, co wiem, to się właśnie dzieje jakoś w kontekście II wojny światowej. I gdy ta II wojna światowa wybucha, ten młody jest niesamowicie szczęśliwy. Mówi, słuchaj, to teraz w ogóle dla nas jest idealna sytuacja. Ludzie się będą zabijać i w ogóle my możemy iść na wakacje, leżeć pod palmami, bo oni zrobią całą robotę za nas. Nienawiść się wylewa. I ten starszy diabeł mówi mu, wojna wcale nie jest dla nas taką idealną sytuacją. Dla nas idealną sytuacją jest właśnie taki czas komfortu. Czas taki spokojny, kiedy wszystko jest w miarę okej. Kiedy właśnie ludzie zaczynają się skupiać na robieniu kariery, na tym jak wyglądają, jaką nową bluzkę kupić, jak wymeblować mieszkanie, jak zyskać awans w pracy, kiedy się skupiają na jakichś urazach między sobą, na jakiejś konkurencji między sobą. To są dla nas idealne sytuacje. My wtedy możemy naprawdę bardzo elegancko ściągnąć ich bardzo głęboko w dół. Natomiast w momencie, kiedy oni żyją w nieustannym napięciu między życiem a śmiercią, kiedy myślą o rzeczach najważniejszych, o miłości, o najbliższych, o Bogu, o walce, słuchaj, to wcale dla nas nie jest dobra sytuacja. Pomyślcie o tym tak bardziej. Pomyślcie o swoim życiu w sytuacjach trudnych, ekstremalnych doświadczeń i porównajcie to z tymi doświadczeniami, kiedy były wakacje pod palmami, kiedy nic takiego się nie działo. Porównajcie jakość waszej modlitwy, porównajcie jakość waszych relacji. I co więcej, pamiętacie też, gdzie bardziej czuliście, że żyjesz, że ty naprawdę bierzesz życie w swoje ręce i żyjesz, a kiedy było tylko takie unoszenie się na wodzie. Kiedy walczyłeś z falami, płynąłeś pod prąd, a kiedy tylko było takie, wiecie, na napompowanym różowym takim materacyku, unoszenie się na wodzie. Gdzie jest życie? Co wolisz? Co wybierasz? Czego chcesz? Za czym tęsknisz? Chociażbyś mnie zabił, ja ci ufać będę. I w takich sytuacjach pokazuje się cała siła charakteru i piękno osoby. Właśnie w takich sytuacjach. Gdyby siostra Faustyna nie miała z czym się zmagać, raz, że my byśmy nigdy jej nie poznali od takiej strony, Faustyna waleczna, cały heroizm by z niej nie wyszedł, ona też byłaby głęboko nieświadoma, że jest w stanie w ogóle, że są w niej takie pokłady i że jest w stanie wybrać tą drogę herosa, drogę osoby, która wybiera kochać, wybiera trwać w zaufaniu przy Bogu. Te sytuacje naprawdę wydobywają z nas albo największe dobro, największy potencjał, albo największą podłość. Tak, bo można też pójść w drugą stronę. Zawsze będziemy wolni. I są w nas pokłady i jednego, i drugiego. I tak naprawdę nigdy nie możemy być pewni, co z nas wyjdzie w takich ekstremalnych sytuacjach. Ja mam tak czasami, że modlę się Tak na zaś modlę się o siłę, o to, żebym nie zwątpiła, żebym nie zabrakło mi siły do walki na te czasy pokusy, walki, ciemności, które przyjdą. Nie? Będąc w dobrym doświadczeniu, w jakimś doświadczeniu pokoju, spokoju, jakiegoś dobrobytu, modlę się już na te momenty, które wiem, że przyjdą. Momenty walki, żebym wtedy miała siłę, żeby to nie przyszło na mnie, jak to Jezus mówi, jak złodziej w nocy, że ja się nie spodziewałam i nagle z tych poduszek i miękkich foteli, no po prostu ciężko się nagle do walki wziąć, nie? Zobaczcie, my nieustannie musimy gdzieś wracać na poligon, żeby moment wojny nas nie zastał nieprzygotowanymi. Więc Bogu dzięki za to, że daje nam okazję do ćwiczenia się. Bardzo ciekawa jest potem taka litania pytań, które ona mówi, które ona wymienia, że była w pewien sposób jakoś tak atakowana, tudzież no podkopywana takimi pytaniami. Ona tu wyznaje Jezusowi takie mocne zdanie, choćbyś mnie zabił, ja ci ufać będę, a potem mówi, a potem mi się takie myśli pojawiały. Po cóż mam się starać? Po cóż mam się umartwiać? Po cóż mam się modlić? Po cóż składać śluby? I tych pytań strasznie dużo. Zobaczcie, wszystkie podkopujące jej waleczność, jej ufność. Diabeł jest mistrzem właśnie takich pytań podkopowujących w nas wszystko to, co jest naszą siłą. Gdzie chcemy zapuścić swoją kotwicę, mówiąc, to jest ta prawda fundamentalna w moim życiu. Choćbyś mnie zabił, ja ci ufać będę, bo ty jesteś miłosierdziem samym, ty jesteś miłością samą. No i nagle diabeł przychodzi i mówi, ale po co? No ale po co? No żartujesz, no daj spokój, no ale po co? I wiesz, nie wiem, jest ciężko w twoim małżeństwie i walczysz o to małżeństwo. No ale po co? No po co, daj spokój. Weź sobie, odpocznij trochę, weź sobie, zobacz, jest tyle innych rozwiązań, łatwiejszych. No po co będziesz tak wysilał? To na nic, to i tak nic nie da. Po co cierpieć? Zobaczcie, tak on wszedł z pierwszą pokusą w świat, kiedy Ewa weszła z nim w dialog i on tak niby niewinnie jej zapytał, czy aby na pewno? I zaczął podkopywać to, co Bóg jej powiedział. To, w co ona wierzyła taką ufnością dziecka, nie? Że ona nigdy nie zadawała pytań w ogóle takich. Nie, no oczywiście, że Bóg mnie kocha i chce mojego dobra i nagle on przychodzi z takimi pytaniami, powątpiewając w dobre intencje Pana Boga. I zasiewa w niej ziarno niepewności. I to będzie często jego taktyka, więc zwróćcie uwagę na takie wewnętrzne myśli, na taki jakiś dialog, który się w was toczy. Czy on nie podkopuje waszych fundamentów? Czy nie osłabia waszej woli walki? Ku refleksji. I genialny 78 numer. Genialny 78 numer w dzienniczku Faustyny, kiedy padają takie dwa zdania bardzo ważne. Siostra Faustyna, będąc w tym udręczeniu, jak ona to pisze, kiedy tak strasznie byłam ściśniona tymi cierpieniami, sobie możecie wyobrazić, że taki jest ścisk w tobie, że jesteś tak jakby naprawdę ściśnięty między takimi dwoma ścianami, które się tak zbliżają do ciebie, żeby cię tak zgnieść i ty w tym uścisku nagle wołasz do Boga, czyń ze mną, o Jezu, co ci się spodoba. Ja ciebie wszędzie uwielbiać będę. I jest uratowana. Co ją uratowało? Ufność i uwielbienie. I te ściany po prostu nagle prysły. Zobaczcie. Przeczytam wam cały ten fragment jeszcze raz. Czyń ze mną, o Jezu, co ci się podoba. To znaczy, Jezu, ufam tobie. A w drugim zdaniu, ja ciebie wszędzie uwielbiać będę. Chwała Panu. W tym uciśnieniu, w tym cierpieniu głębokim. Ja ciebie zawsze uwielbiać będę. I niech się stanie wszystka wola Twoja we mnie, o Panie i Boże mój, a ja wysławiać będę nieskończone miłosierdzie Twoje. I znowu zaufanie, niech się stanie Twoja wola, niech się stanie Twoja wola, zaufanie, a ja wysławiać będę nieskończone miłosierdzie Twoje. Uwielbienie, alleluja, chwała Panu, uwielbiam Cię. I to wszystko mówi w tym uciśnieniu. I zobaczcie, zaraz potem pisze, i przez ten akt poddania ustąpiły te straszne udręki. Wystarczy zaufać i uwielbić Pana. I choćby to było tylko zaufanie na zasadzie Twojego wyboru, aktu woli, ty po prostu wypowiesz te słowa, ale naprawdę wierząc w to, co mówisz, Jezu, ja naprawdę Tobie ufam, niech będzie Twoja wola. Ja wierzę, że Ty masz najlepszy plan na moje życie i uwielbiam Cię w tym udręczeniu, w którym jestem teraz. Przez ten akt poddania ustąpiły te straszne udręki. Bardzo prosta metoda walki, o której często zapominamy. Jak wchodzimy w jakieś udręczenie, w jakieś cierpienie, to tym chmurom ciemnym, co się nad nami nagromadziły, bardzo łatwo jest naprawdę przyjąć kontrolę nad wszystkim, nad całym naszym myśleniem, czuciem. My się całkowicie zanurzamy wtedy w tej ciemności i dajemy się pochłonąć czarnym myślom. I tak ciężko dojść do tego, że tu chodzi, żeby właśnie w tych ciemnościach zaufać i uwielbić Boga i to rozproszy te chmury. My po prostu o tym zapominamy. I zobaczcie, teraz taka też zachęta wielka do relacji, głębszych relacji. Ty, który nie jesteś w tej ciemności teraz, ty możesz być tym, który właśnie da to narzędzie, tą drogę do rozpędzenia tych ciemnych chmur nad głowami twojego przyjaciela, twojego sąsiada, twojego kolegi w pracy, jeżeli ty go zachęcisz do ufności, do uwielbienia Pana Boga. Ty mu pomożesz dokonać tego wyboru, że w tej właśnie sytuacji, żeby on zaufał Bogu, żeby wyraził to zaufanie Panu Bogu i żeby uwielbił Boga w tej sytuacji. Zobaczcie, my jesteśmy sobie dani nawzajem. Nikt z nas nie żyje na tej ziemi dla siebie. Jak ty masz stan pocieszenia, obok ciebie jest ktoś, kto ma stan jakiegoś strapienia. I ty jesteś mu dany po to, żeby pomóc mu z tego stanu wyjść, żeby mu przypomnieć, jak się wychodzi z tego. I znowuż, kiedy ty będziesz miał taki stan, oby Pan Bóg na twojej drodze postawił takiego człowieka, który będzie otwarty na Boże zaproszenie i pójdzie za tym natchnieniem Ducha Świętego, żeby ci pomóc, żeby być dla ciebie takim aniołem, który powie, zaufaj, uwielbi i pomożesz mu. Czasami nie wystarczy słowo, tylko zachęty, ale jakoś być przy tym człowieku, pokazać mu jak, pomóc mu, albo wytrwać przy nim, dopóki trzeba będzie. Cały czas z tym nastawieniem, że jesteś tam wysłańcem Boga przy nim, żeby mu przypominać, jak rozpędzać chmury. Tak. I tu Faustyna pisze, jeden akt ufności w takich chwilach oddaje Bogu więcej chwały niż wiele godzin przepędzonych na pociechach w modlitwie. My tak jesteśmy kuszeni do takiej modlitwy, gdzie się fajnie czujemy. Byśmy tak chcieli takie fajne modlitwy. Jest tak dużo takich spotkań modlitewnych, na które ciągną tłumy, bo tam się człowiek fajnie czuje, są fajne emocje. I myślimy, że to jest taka najlepsza modlitwa, no bo się tak fajnie tam czujemy. Podczas kiedy Jezus mówi, nie, Faustyna mówi, ale Jezus też będzie w różnych momentach to samo mówił. Jeden akt ufności, czyli jedno takie wyrażenie tego, że ufam Tobie Jezu, w momencie kiedy jest Ci najgorzej, że to oddaje Bogu większą chwałę niż wiele godzin takiej fajnej modlitwy, kiedy się fajnie czujesz. Nie mówię, że ona jest zła, ale na pewno nie mamy takiej modlitwy szukać i na pewno mamy... Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby te trudne sytuacje w życiu bardzo docenić i dobrze je wykorzystać właśnie do tego, żeby tam z tej głębokości wołać do Boga. Ufam Tobie, uwielbiam Cię. I ostatnie zdanie z całości, które niech zostanie takim naszym hasłem na najbliższy tydzień. Nie pozwolę się tak pochłonąć wirom pracy, aby zapomnieć o Bogu. Nie pozwolę się tak pochłonąć jakimkolwiek wirom walki, cierpień, zmagań, wirom jakichkolwiek rzeczy, które mogą mnie na tyle pochłonąć, żebym ja w ogóle zapomniała o Panu Bogu. Nie dam się. Bo to, co jest najistotniejsze w tym dniu, w tym tygodniu, który przed tobą, to jest to, żebyś ty pamiętał o Bogu, który jest z tobą, który jest blisko, który cię kocha, który chce relacji z tobą, który chce spędzać z tobą twoją codzienność. Cokolwiek w twoim życiu się dzieje, nie jest aż tak ważne jak Bóg. Nie daj się pochłonąć wirom pracy, nie daj się pochłonąć wirom cierpień, wirom spraw, wirom zobowiązań, wirom walki, cierpień. Nie zapominaj o Bogu, który jest blisko i chce tej bliskości z tobą. Amen, amen, amen. Jejku, ale fajne były dzisiaj fragmenty. Zawsze są fajne, ale czasami bardziej mnie poruszają. No dzisiaj jestem ewidentnie poruszona bardzo. Bogu chwała za to i kochani, bądźcie z nami przez Spotify, Apple Podcast, YouTube'a, Facebooka, Instagrama. Te wszystkie rzeczywistości jakoś są nam dane, żeby tam było blisko Rachamim, a na blisko Rachamim nasz podcast. Dziękujemy Panu Bogu, że możemy to robić, że daje nam możliwości. Dziękujemy też Wam za każde Wasze wsparcie. W pierwszej kolejności naprawdę za modlitwę, bo to, że to się udaje, to za każdym razem jest okupione ceną sporą. I wiem, że nie unieślibyśmy tego, gdyby nie to, że są dobrzy ludzie, którzy się za nas modlą. Za to dzieło się modlą. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy też każdej osobie, która nas wspiera finansowo. I dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie w te treści. Wielkie, wielkie dzięki. Jeżeli jeszcze nie macie dzienniczka w formie papierowej, nie patrzcie, że taki chcecie mieć, bo taki to sobie możecie zrobić, kochani. To jest ręcznie zrobiona okładka. Ale dzienniczek, choć ma różne okładki, różne wydania, jedne są grubsze, drugie cieńsze, ale zawsze to jest ta sama treść. Więc mamy też dzienniczki do rozdania dla Was. Zostawcie komentarze, jeżeli jeszcze nie macie dzienniczka w formie papierowej, a chcielibyście go dostać od nas z dedykacją specjalną, tak? Napiszcie, dlaczego akurat dla Was taki dzienniczek powinien polecieć, pofrunąć drogą pocztową, czyli no, może nie dokładnie będzie frunął, ale taki jakiś pan go ładnie przewiezie na pewno w paczce, którą siostra Maria ślicznie zrobi. Tak, więc piszcie i módlmy się za siebie nawzajem, idziemy do przodu, widzimy się w kolejną niedzielę, od 17 będzie nasz najnowszy odcinek obecny. Dobrego tygodnia. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami, gorąco się módl. Z Bogiem.